miesiącu głośno mówimy o kilku chorobach, jednak wśród nich jest jedna bardzo niebezpieczna. Rak jajnika nie ma praktycznie objawów, jednak rocznie około 3,5 tysiąca osób umiera przez ten nowotwór. O szczegółach mówi ginekolog z pierwszej kliniki ginekologii onkologicznej i ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie Krzysztof Kułak.
Co na tle wszystkich nowotworów ginekologii jest bardzo istotnym odsetkiem ludzi, którzy na tą chorobę umierają. I jest to trudna choroba. Jest to choroba, której rozpoznajemy około 4,5 tysiąca rocznie, a 3,5 tysiąca pacjentek nie odnosi sukcesu z tego leczenia. Problemem jest to, że jest to choroba bezobjawowa, rozpoznawana późno i wymaga bardzo złożonego, bardzo kompleksowego leczenia, żeby uzyskać dobre wyniki tego leczenia.
Profilaktyką w przypadku raka jajnika jest coroczne badanie USG. Potrafi ono wykryć nowotwór na wczesnym stadium rozwoju.
Najlepsze efekty ten rak uzyskuje przez leczenie go wcześniej. Niestety tu dalej jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, że to znalezienie, diagnoza jest formą samokontroli chorych i stąd większość ginekologów, szczególnie ginekologów, onkologów zaleca kontrole doroczne, bo przypadkowe badanie USG potrafi znaleźć tą zmianę relatywnie wcześnie i mamy już bardzo dużo metod oceniania tych guzów w naszych badaniach, które są podejrzane, a które są prosto torbielką czynnościową, które możemy obserwować i potrafimy wybrać tą grupę chorych, u których ta operacja ma sens. Mamy też bardzo dużo ciekawych opcji leczenia operacyjnego, mało inwazyjnego, nawet w rakach jajnika, które pozwalają nam wcześniej określić, czy to jest chora, która będzie wymagała dużego zakresu operacji, czy ograniczyć ten zakres operacji do małego zabiegu, który mocno nie obciąża chorej.
Edyta Ośka, która przeszła operację nowotworu jajnika, twierdzi, że wszystko wydarzyło się bardzo szybko.
Początkowo myślałam, że to objawy menopauzy. Kiedy się dołączyły pod koniec stycznia objawy duszności, to mnie bardzo zaniepokoiło. No i taka pełna diagnostyka się rozpoczęła na początku lutego, także bardzo szybko i już po operacji.
Dziś pacjentka kieruje apel do innych kobiet.
Przez pryzmat menopauzy nie składać wszystkiego na menopauzę, bo jakieś symptomy na pewno się pojawiają, tylko my, panie, w pogoni za dniem codziennym ich nie zauważamy albo nie chcemy widzieć.
Marzec jest także miesiącem świadomości endometriozy. Jak twierdzą lekarze, około 30% populacji kobiet doświadcza jej skutków. Jednak świadomość tego schorzenia wśród społeczeństwa wciąż jest bardzo niska. O szczegółach mówi kierownik pierwszej kliniki ginekologii onkologicznej i ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie, profesor Rafał Tarkowski.
Dużo więcej się o tym mówi, bo choroba jest znana od 20-30 lat pewnie, natomiast o tym się wiele nie mówiło. No nie chcę powiedzieć, że starsi lekarze, ale no nie wszyscy mieli świadomość tej choroby i mówię, pokutuje takie mówienie, że tak ma być, że ma boleć, że jak urodzi pani dziecko, to choroba się skończy, że może to są jelita chore. Natomiast no ważne, że mając świadomość, trafić do specjalisty tam, gdzie można uzyskać pomoc.
Specjaliści podkreślają, że jest to choroba podstępna. Jej symptomy są bardzo różne. Jednym z nich jest silny ból brzucha, twierdzi ginekolog z pierwszej kliniki ginekologii onkologicznej i ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie Grzegorz Pawlak.
Po pierwsze bolesne miesiączki, bolesne stosunki, bóle podbrzusza różnej lokalizacji, niezależne od fazy cyklu miesiączkowego. Dodatkowo pacjentki, które są niepłodne z tymi objawami, powinny zgłosić się jeszcze wcześniej. Plus oczywiście, jeżeli mamy niepłodność definiowaną jako 12 miesięcy regularnego współżycia i brak ciąży, te pacjentki też powinny być bardziej diagnozowane w kierunku endometriozy, bo endometrioza wiąże się z niepłodnością.
Karolina Sobieszak przeszła operację z powodu endometriozy. Jak mówi pacjentka, zupełnie tego się nie spodziewała.
To nie było takie oczywiste, bo ta endometrioza nie dawała mi takich oczywistych objawów. W pierwszej kolejności zgłosiłam się na SOR z powodu bardzo silnych bóli brzucha, które wskazywały, jakby był to jakiś problem związany z drogami żółciowymi. I tam dopiero po tomografii komputerowej wyszło mi, że jednak to jest problem ginekologiczny. Zgłosiłam się do lekarza na początku października i od razu profesor powiedział, że będzie niezbędna operacja.
Kolejnym problemem, z którym borykają się kobiety w naszym kraju, to rak szyjki macicy. Jak mówią lekarze, Polska ma jeden z najwyższych współczynników zachorowań na tę chorobę. Profilaktyką są szczepienia, ale korzysta z nich bardzo mało osób. ginekolożka z Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, Patrycja Ziober-Malinowska, twierdzi, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że dorośli też mogą się zaszczepić.
Szczepiąc i kwalifikując do szczepienia, mówimy nie tylko o tej populacji, która jeszcze nie rozpoczęła swojej inicjacji seksualnej, ale zalecamy również szczepić te osoby, które tego nie zdążyły wcześniej zrobić. Mam na myśli dorosłe kobiety, ale również i dorosłych mężczyzn, ponieważ chorują nie tylko kobiety na nowotwory HPV zależne, ale również mężczyźni. Nie jest to tylko szczepionka na raka szyjki macicy, ale jest to szczepionka na nowotwory złośliwe, HPV zależne całej okolicy anogenitalnej, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, i nowotwory coraz częściej rozpoznawane HPV zależne głowy i szyi, czyli jama ustna, język, migdałki, gardło, krtań. Także tego niestety jest coraz więcej, więc chciałabym zachęcić nie tylko rodziców do szczepienia swoich dzieci, ale ich samych rodziców również.
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne od 2008 roku zaleca szczepienia przeciwko HPV, jednak zabieg jest ten refundowany dopiero od 2023 roku. Inna Jasnicka, Polskie Radio Lublin.